O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Wiceprezydent Gorzowa Agnieszka Surmacz jest naszym gościem. Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozpoczynamy nasz program. Tematy dzisiaj w związku z naszym gościem przede wszystkim inwestycyjne, ale inwestycje, że tak powiem, rozgrzewają troszeczkę emocje ostatnio, pani prezydent. Dużo tych inwestycji prowadzi miasto. Porozmawiamy po kolei o tych wszystkich inwestycjach. Troszeczkę zacznijmy od zmian. Budynek po przemysłówce bierzemy w tej chwili na celownik. Miasto przedstawiło nową koncepcję zagospodarowania budynku, biurowca. Będzie tam Miejskie Centrum Kultury. Most natomiast pozostaje przy ulicy Pomorskiej. Poznaliśmy także wizualizację, czy koncepcję taką wstępną tego, co może się dziać i wydarzyć się w centrum miasta. Skąd, pani prezydent, zmiany, jeśli chodzi o pomysł zagospodarowania tego obiektu?
Jak mówiliśmy już na konferencji, ale może też tutaj przybliżę to naszym słuchaczom, bo nie wszyscy ją widzieli. Było kilka powodów, dla których podjęliśmy decyzję o tak zwanych zmianach w zakresie tego, co na etapie konkursu architektonicznego zostało wtłoczone w ten budynek. Mhm. Oczywiście pamiętamy, że konkurs architektoniczny obejmował jakby zaprojektowanie również koncepcyjne obiektu dla potrzeb dwóch centrów kultury, czyli Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury. Na etapie, kiedy rozstrzygnięte zostało postępowanie konkursowe, otrzymaliśmy kilka bardzo, bardzo dobrych prac, bo jednak cały ten konkurs pokazał nam, jak powinno miasto w tym obszarze się rozwijać, jakie kierunki zagospodarowania, jak to wszystko powinno wyglądać.
Bo to jest w ogóle pomysł na centrum miasta, tak? Ogólnie bardzo szeroko patrząc. Bo
tak, tak. W ramach tego konkursu prosiliśmy o przeanalizowanie przestrzeni w całości kompleksowo, nie tylko punktowo w miejscu przemysłówki. Rozwiązania dały do myślenia naszym architektom również, więc tutaj myślę, że jesteśmy w stanie wdrożyć pewne rozwiązania w przyszłości, rozwijając ten element naszego miasta. Natomiast w momencie, kiedy otrzymaliśmy tą pracę, postanowiliśmy podzielić tę realizację na dwa etapy. Najpierw zająć się częścią istniejącą, czyli tak zwanym Miejskim Ośrodkiem Sztuki, albowiem w pracach konkursowych Miejski Ośrodek Sztuki ze względu na tak zwany limit finansowy, bo 8 milionów złotych było maksymalnie koszt budowy tego obiektu, powodowało, że większość, a właściwie wszyscy, którzy brali udział w konkursie, lokalizowali tą siedzibę tego obiektu w tej części istniejącej, właśnie żeby te koszty były mniejsze. Potem mieliśmy zrealizować w drugim etapie MCEK, czyli rozbudowa tego obiektu, czyli budowa praktycznie nowego obiektu obok, tam w miejscu tego parkingu.
Tam między innymi sala widowiskowa, tak, koncertowa na 400 miejsc i tak dalej.
Tak, oczywiście to było planowane w drugim etapie ze względu na to, że jakby rozłożenie środków finansowych i obciążeń wymagało podzielenia tego na dwa etapy. Tym bardziej, że dofinansowanie, które mamy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak naprawdę pozwala sfinansować to w niewielkiej części, jeśli chodzi o całość, czyli to planowane wcześniej ponad 20 milionów. Na etapie tworzenia już takich dokumentów dalszych w tej lokalizacji, kiedy most miał się tam znajdować, no nastąpiło wiele, wiele zmian. Konkurs trwał długo, opracowywanie dalszych działań i projektów trwało również jakiś tam okres czasu. I odnosząc się jakby do tej części, która mnie najbardziej dotyczy, czyli część finansowa, bo to jest jakby...
Inżynieria finansowa, to się tak dzisiaj nazywa.
Tak, to taki management finansowy, do tego trzeba po prostu ułożyć. Odnosząc się do tego, jakby z mojego punktu widzenia, zaczęliśmy analizować to, co się stało i to, co wychodzi nam i wychodziło. teraz już mniej we wszystkich przetargach, tak zwany wzrost nagły cen na rynku robót budowlanych, spowodowany oczywiście tymi środkami unijnymi. Nie ukrywajmy, że ilość inwestycji spowodowała wzrost ich ceny.
Samorządy budują, dobrze. No ale tu od razu jest kontra, bo kiedy słuchajemy się w opinie, komentarze, to często słyszymy, no ale jaką mamy gwarancję, że później, bo rozumiem, że chodzi tutaj o opóźnienie terminów niektórych prac, inwestycji, żeby zaoszczędzić, ale niedowiarkowie mówią tak, no ale jaką mamy gwarancję, że później będzie taniej?
A dlaczego miałoby być taniej? Tutaj, w tej kwestii tutaj nie jest problem tego, że myśmy opóźnili inwestycje, żeby było taniej. Inwestycje, które są finansowane z ZIT-ów, mają tak zwane konkretne wytyczne i konkretne warunki konkursowe. I akurat w przypadku obiektów miejskich, do których kwalifikuje się Miejski Ośrodek Sztuki, czyli obiektów kulturalnych ze sztuką współczesną, w ramach tego działania, tej osi priorytetowej dotyczącej obiektów kultury, niestety, ale warunkiem koniecznym jest, aby nie przekroczyło to wartości 2 milionów euro. Wszystkie projekty przekraczające 2 miliony euro są z góry, z punktu widzenia formalnego, dyskwalifikowane. 2 miliony euro przy obecnym kursie euro, bo wiemy, że ten kurs nam spada ze względu właśnie na sytuację na rynku, to jest w granicach 8 milionów 400.
Czyli to jest ta granica, której miasto nie może przekroczyć? Nie. Tu nie chodzi o to, że zwalniamy tempo prac, bo czekamy, aż będzie taniej za chwilę, tak?
Nie, absolutnie.
Bo takie opinie się pojawiły.
No, wie pan co, no to jest kwestia, że wydaje mi się, że w inwestycjach nie ma czegoś takiego jak zwolnienie. Tam jest cały czas szybko i jakoś przyspieszamy, a nie zwalniamy. Takie odnoszę wrażenie ja ze swojego punktu widzenia. Więc to nie jest zwolnienie prac. Po prostu w pewnym momencie okazało się, że my otrzymaliśmy PFU, które na dzień opracowywania, czyli jeszcze przed tym boomem budowlanym, kształtowało cenę tego obiektu na podstawie pracy konkursowej w wysokości właśnie 8 milionów 400 z drobnymi tam końcówkami. W tej chwili, po dokonaniu przeszacowania, biorąc pod uwagę, że większość inwestycji w granicach 10-15% poszło w górę w stosunku do tych wskaźników, które były przyjmowane w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było opracowane PFU, szacujemy, że to będzie 10 milionów. I nie, można oczywiście złożyć wniosek i napisać, że to będzie kosztowało 8,5. A potem dołożyć ze swoich. Natomiast problem polega na tym, że przeanalizowaliśmy warunki konkursowe i niestety możemy to dofinansowanie potem utracić, jeżeli po przetargu wyjdzie więcej. To nie jest tak, że możemy dołożyć ze swoich. My nie możemy go zbudować za większą kwotę.
Można stracić przez to dofinansowanie. Więc będziemy bacznie przyglądać się, jak idzie ta inwestycja. Za kilka miesięcy, tak, przetarg?
Planujemy w tej chwili ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową, bo otrzymaliśmy koncepcję. Autorem tej koncepcji była firma, która zajęła drugie miejsce w konkursie architektonicznym, więc mamy tutaj architektów, których no, znamy z ich prac, bo również są autorem koncepcji, wygrali konkurs na obiekt Urzędu Miasta. I musimy zlecić dokumentację projektową, dlatego że planowane złożenie wniosku o dofinansowanie oprze się już w tym momencie nie o system zaprojektuj i wybuduj, jak to pierwotnie zakładano, tylko o dokumentację projektową i decyzję administracyjną. Na to potrzeba rok. Wiemy, że takie obiekty wymagają szczególnej pracy, a jednocześnie zaplanowaliśmy, że przeznaczymy wszystkie środki w ramach działań kulturalnych tej osi priorytetowej na to zadanie i możemy złożyć po uwolnieniu rezerwy tak zwanej 7% w roku 2019.
Do tego tematu zatem będziemy powracać. Inny temat, Kostrzyńska ulica, to jest bardzo oczekiwana inwestycja. Kiedy ruszy formalnie?
Powiem tak, mam nadzieję, że pod koniec kwietnia.
Na jakim jesteśmy etapie? Cały czas kontrola Urzędu Zamówień Publicznych, tak?
Jesteśmy oczywiście w trakcie kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Mieliśmy tak naprawdę tylko jedno zapytanie ze strony kontroli związane z tym właśnie, że na etapie postępowania przeznaczyliśmy mniejszą kwotę, a rozstrzygnęliśmy postępowanie z większą kwotą. Natomiast no, mamy nadzieję, że ona nie potrwa długo i jesteśmy w ciągłym kontakcie z firmą, która będzie wykonawcą w przypadku pozytywnego wyniku kontroli. Przygotowujemy dokument do umowy, zabezpieczenie, wzory, gwarancji. Wszystko to trwa.
Czyli realny termin podpisania umowy z wykonawcą to kwiecień. Natomiast brakuje tylko zielonego światła ze strony urzędu, tak? Zamówień publicznych.
Tak, tylko zielone światło i mam nadzieję, że ono się pojawi w przyszłym tygodniu. Taką mam cichą nadzieję.
Jak całe miasto. Będziemy czekać, znaczy czekamy i będziemy o tym informować. inna inwestycja, Centrum Edukacji Zawodowej. Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o projektowanie?
Znaczy, my mamy projekt skończony, decyzję administracyjną uzyskaliśmy, mamy pełną dokumentację wykonawczą, została zweryfikowana przez nasz nadzór inwestorski, zostały tam wniesione uwagi co do ewentualnych uzupełnień ze strony wykonawcy dokumentacji. Trwają prace nad specyfikacją, planujemy ogłosić w najbliższym czasie postępowanie na wybór wykonawcy.
Dobrze, ale wie pani, zdaje pani sobie sprawę, pewnie czyta pani opinię, wsłuchuje się w komentarze. To jest informacja, która została nie najlepiej przyjęta w Gorzowie. Chodzi o opóźnienie o rok tej inwestycji. Kolejny rok.
Wie pan co, powiem tak. Jak ja patrzę z punktu widzenia historycznego, kiedy byłam w Wydziale Inwestycji, to pamiętam, że przedłużając ten akt notarialny, którym pani marszałek obdarowała nas tym obiektem z przeznaczeniem na obiekty oświatowe.
I dała wtedy 5 lat.
Było przedłużone, było aneksem do roku 2020. Myśmy zawsze zakładali, że to się w 2020 roku powinno skończyć, patrząc na proces budowlany, na te projektowania, na te wszystkie konsultacje i inne rzeczy. Natomiast przyspieszenie do 2019 wynikało tylko i wyłącznie z tych roczników,
ja
które się
rozchodzą. Ja jako rodzic słyszałem 2018, 2019, teraz jest 2020.
Nie wiem, co pan słyszał jako rodzic, natomiast...
Słyszymy wypowiedzi między innymi prezydenta, tak?
No... 2018 to chyba nigdy z ust naszego pana prezydenta nie padło. Oczywiście 2019 jak najbardziej potwierdzam. To były bardzo optymistyczne założenia, które przyjmowaliśmy. Przy czym, no mówię, ja patrzę z punktu widzenia historycznego, natomiast no, zintensyfikowanie prac w celu udostępnienia tego obiektu w roku 2019, te decyzje były podejmowane wcześniej. Tak? Dążyliśmy do tego, żeby to był 2019. No, niestety... Powiem tak.
Sytuacja na rynku, tak? Tutaj zmieniła jakby możliwości.
Uczymy się na błędach, mamy w pamięci warszawską walczaka, wiemy, że nie do końca to, że chcemy, jest możliwe i to, jakie są konsekwencje tego, kiedy wykonawca tego terminu nie dotrzyma z różnych przyczyn, czy obiektywnych, jak badania archeologiczne, czy winy wprost wykonawcy. Efekt końcowy może być taki, że edukacja w roku 2019 w czerwcu będzie musiała na szybko wszystkich rodziców powiadamiać, że niestety nie otworzymy Centrum Edukacji Artystycznej, jeżeli będziemy się tak bardzo upierać, żeby ogłosić ten przetarg z takim terminem, bo nie mamy wpływu na pewne okoliczności i nic nam po karach, jakie wykonawcy naliczymy, jeżeli nie otworzymy ten obiekt, to jest 1 września 19 albo 1 września 2020. Nie ma terminów pośrednich. To jest ten podstawowy problem. Wydłużenie o chociażby 6 miesięcy.
W trakcie roku trudno przenosić szkołę, tak?
To jest niemożliwe, biorąc pod uwagę tą logistykę, która tam jest związana z tym, że to są kilka obiektów szkolnych, a jednocześnie pamiętajmy, że wiąże się to również z przeniesieniem do pozostałych obiektów innych szkół, bo przecież Szkoła Mistrzostwa Sportowego przeniesie się do Budowlanej.
Ale co było tym przewodnim takim powodem przełożenia o rok? Finanse rzeczywiście też?
To znaczy się bardziej obawa o to, co się dzieje z naszymi przetargami. Mamy po prostu puste przetargi. Zaglądamy do kancelarii, zero ofert. To świadczy o tym, że rynek budowlany na dzień dzisiejszy nie posiada takich sił kadrowych, żeby udźwignąć tyle inwestycji i... Niestety, ten obiekt można zrealizować w krótkim terminie, jeżeli się posiada armię ludzi, tylko skąd ich wziąć?
To jest dobre pytanie, które stawiają sobie zarówno politycy, jak i po prostu mieszkańcy, którzy pytają, czy brakuje ekspertów w Urzędzie Miasta, fachowców?
W Urzędzie Miasta zawsze, przynajmniej w tej części dotyczącej inwestycji, brakowało ludzi. Myśmy mieli w systemie ciągłym wolne 2 etaty. Na dzień dzisiejszy udaje nam się je zapełnić po ostatnich konkursach i mamy nadzieję, że teraz będziemy mieli komplet, chociaż to jest jakby kwestia jeszcze tego, że zasilamy swoimi zasobami tak zwaną jednostkę realizującą projekt tramwajowy. Tam jest to osobny jakby twór, który prowadzi ten projekt, więc na dzień dzisiejszy wyodrębniliśmy Wydział Dróg. Tam też są braki, w Wydziale Gospodarki Komunalnej są braki. Ekspertów mamy dużo, tylko niewystarczającą liczbę, żeby zasilić nasze szeregi przy tej ilości inwestycji.
O inwestycjach właśnie a propos torowiska przy ulicy Walczaka będziemy mówić w drugiej części naszego programu. Wiceprezydent Gorzowa pani Agnieszka Surmacz jest naszym gościem. Wracamy do rozmowy po prognozie pogody.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Powracamy do naszej rozmowy. Wiceprezydent Gorzowa, pani Agnieszka Surmacz, jest naszym gościem. W tej części także będziemy odbierać telefony od państwa 95725877. Pani prezydent, teraz torowisko przy Walczaka, inwestycja nasza wielka w komunikację miejską. Prace nabierają tempa, na jakim są etapie?
Na dzień dzisiejszy dokonaliśmy rozbiórki torowiska i oczywiście natrafiliśmy na pierwsze problemy, bo to jest po prostu przyjęte w harmonogramie, albowiem drzewa, które są tam objęte ochroną konserwatorską, okazuje się, że ich korzenie praktycznie wchodzą nam w torowisko. Musimy na dzień dzisiejszy pod nadzorem zieleniarskim przyciąć to tak, żeby można było realizować pracę dalej.
Czyli czekacie na ekspertów, tak? Którzy pomogliby w przycięciu, bo słyszymy, że zatrzymały się na moment tam prace, tak?
To znaczy tak, na dzień dzisiejszy opracowujemy tak naprawdę sposób dokonania tego przycięcia, żeby nie poprzewracały się drzewa, jednocześnie są wpisane do rejestru zabytków, więc trzeba to zrobić ostrożnie. Myślę, że lada dzień wykonawca przystąpi do tych prac, które będą realizowane przez fachowców, bo również on musi znaleźć teraz fachowców od tego, którzy się jakby zajmą tą delikatną materią. My ze swojej strony
kolejny
mamy
przykład na to, że inwestycje są nieprzewidywalne.
Oczywiście, tylko to jest u nas to jest wpisane w tak zwany harmonogram.
Czyli wszystko zgodnie z planem.
Zawsze wszystko zgodnie z planem, że będzie coś niespodziewanego.
Ten margines bezpieczeństwa jest zachowany, tak?
Taką nadzieję, że nie będzie z tego powodu konieczności przedłużenia terminu.
Skoro jesteśmy przy ulicy Walczaka, to zapytam o drogę rowerową, która tam powstaje.
Tak, powstaje z tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jest to realizacja tego projektu, gdzie etapowo realizujemy poszczególne odcinki dużej naszej koncepcji rowerowej zrealizowanej jakiś czas temu.
Podzielane to jest na etapy 3, jeśli dobrze pamiętam, tak?
Tak, to są 3 etapy, które takie są jakby etapami samodzielnie się narzucającymi, biorąc pod uwagę ukształtowanie i przebieg tej ścieżki. No oczywiście najistotniejszy jest ten wzdłuż torowiska przy ulicy Walczaka, bo to będzie nowy, piękny odcinek ścieżki rowerowej.
W jakiej technologii?
Oczywiście w technologii asfaltowej.
Asfaltowej. No właśnie, bo pytam oczywiście, bo widziałem w mediach społecznościowych pewien mały odcinek znów kostki brukowej. Chodzi o połączenie ścieżki rowerowej przez drogę i rozpętała się duża dyskusja na temat tego, czy to jest dobre, czy złe rozwiązanie, czy to jest jakaś nowa prawidłowość, która będzie w Gorzowie, czy tylko po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, drobny szczegół.
Znaczy ja powiem tak, bardzo się cieszę, że ludzie dyskutują na temat tego, w jaki sposób rozwiązujemy technologicznie nasze inwestycje, bo nie ulega wątpliwości, że jako użytkownicy mamy największą wiedzę. My z problemem kostki jako nie do końca komfortowego materiału zderzyliśmy się dużo wcześniej, dlatego powiedziałam oczywiście asfaltowej. Natomiast ten element jest w tej chwili przez nasze służby, jak to się mówi, analizowany przez naszego oficera rowerowego. Na dzień dzisiejszy jakby nie zajmę stanowiska co do tego, czy to jest nowość, czy przypadek.
Więc do tematu będziemy powracać, bo wygląda to ciekawie, bo wycinany jest dobry asfalt.
Asfalt jest zazwyczaj dobry, kiedy się go wycina.
A tam akurat nie jest dziurawy, ale równy.
Myślę, że gdyby był dziurawy, to musieliśmy go całości zerwać, a nie wycinać. Natomiast na tą chwilę nie powiem niczego jest jednoznacznego w tym zakresie.
To porozmawiajmy o Sikorskiego. To jest remont, który, nie chcę powiedzieć, blokuje nam miasto, ale nie ułatwia przejazdu. Kolejny etap pracy przy Sikorskiego.
No, Sikorskiego to jest wielka, ogromna przebudowa. To słowo remont tutaj kompletnie nie pasuje, biorąc pod uwagę zakres tej inwestycji. Oczywiście, mając świadomość tego, że jest to bardzo uciążliwa inwestycja, bo jest w centrum miasta, od razu założyliśmy, że będzie realizowana jednocześnie z dwóch stron, po to, żeby przyspieszyć. Tak? Żeby
czyli będzie bolało mocniej trochę, ale krócej.
Będzie bolało z dwóch stron. Czy mocniej? Mam nadzieję, że nie będzie to w taki sposób odbierane, bo te objazdy staramy się naprawdę realizować w sposób płynny i taki oczywisty.
Pierwszy dzień mieszkańcy ci mniej spostrzegawczy jechali pod prąd, tak, kierowcy. Natomiast mamy informację, kolejne dni już przebiegały i całkiem inaczej. Odbierzmy telefon. Pierwsze pytanie dzisiaj od słuchaczy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, pani prezydent, panie redaktorze.
Witamy.
Dzień dobry.
Mam pytanie, mianowicie chodzi o ulicę Gwiaździstą. Był tam już, z tego pamiętam, przetarg chyba na początku roku, ale był nierozstrzygnięty. I jak wygląda sprawa na tą chwilę? Czy już jest jakiś przetarg drugi ogłoszony, czy będzie? Ja mam w tej kwestii.
Znaczy, no muszę panu powiedzieć, że my mamy podpisaną umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy Gwiaździstej, dlatego że po prostu postanowiliśmy dołożyć te brakujące środki, więc ten przetarg został rozstrzygnięty. A w tej chwili trwają prace, które będą związane przede wszystkim ze spotkaniem z mieszkańcami ulicy Gwiaździstej w celu określenia sobie jakby sposobu realizacji pracy, pokazania sobie, jakie mogą być uciążliwości, zaproponowania pewnych rozwiązań związanych z parkowaniem, więc serdecznie zapraszam. W tej chwili nie powiem, o której godzinie, bo nie mam tego w głowie. Wydaje mi się, że jest to w tym tygodniu jeszcze organizowane, więc ona po prostu rusza.
Aha, to panie prezydencie, rozumiem, że można się spodziewać jakby tutaj po tych ustaleniach, że w tym roku ona się rozpocznie i również zakończy.
Ona się rozpocznie za tydzień, dwa i zdecydowanie zakończy się w roku bieżącym. Planowany termin jest oczywiście jesień.
A to te spotkanie to ewentualnie gdzieś można dowiedzieć, kiedy będzie i
najlepszym źródłem jest oczywiście Radio Gorzów. Na pewno będziemy informować. Także proszę nas słuchać, śledzić także nasze strony internetowe. Przekażemy na pewno tam informację.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. 95725-8877 to jest numer telefonu do naszego studia. Wiosna się zbliża, rewitalizacja parków. To jest temat, który coraz częściej powraca. Pytają o to mieszkańcy. Chodzi o Park Róż i Siemieradzkiego.
Powiem tak.
Terminy oczywiście najbardziej nas interesują.
Jeśli chodzi o Park Siemieradzkiego, jest podpisana umowa z wykonawcą. W tej chwili trwają prace projektowe. Czekamy na pozytywną opinię instytucji dofinansowującej w zakresie tego, że dostarczyliśmy pozwolenie na budowę, które było wymagane do końca stycznia. Mhm. I oczywiście Park Siemieradzkiego zakończy się w roku obecnym, więc tutaj nie ma zagrożeń. No, jeśli chodzi o Park Róż, to jest oczywiście kwestia tego, że na dzień dzisiejszy nie mamy na to dofinansowania. Pomimo tego, że były prowadzone jakby zabiegi ze strony marszałkowskiego urzędu w celu zwiększenia alokacji na projekty, które się znalazły tak zwane pod kreską, ale nie jest ta alokacja na dzień dzisiejszy zwiększona, nie ma decyzji, więc na tą chwilę Park Róż został zawieszony. Mhm.
Więc cóż, pozostaje mi tylko powtórzyć. Będziemy pewnie do tego tematu powracać i przyglądać się, jak idzie rewitalizacja naszych parków. A co z drogą rowerową? To ma być takie miejsce też do rekreacji. Chodzi o rowerową drogę przy Kłodawce. Duży pas, tak, rekreacyjny. Na jakim to jest etapie w tej chwili?
No, mówimy
były konsultacje z mieszkańcami i tak dalej.
Tak, były konsultacje i tak zwana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Kłodawki. Mm-hmm. Też mamy podpisaną umowę na roboty budowlane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Trwają prace projektowe, dobieramy lampy, ławki i projektujemy. Będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. W ramach tej inwestycji poza samą ścieżką będzie tak zwanych 8 miejsc rekreacyjnych, przyległych.
Przystanków takich.
Takich przystanków, takich placów zabaw, ścieżka, znaczy ta jakby harcerska łąka. I jedną rzecz, o której powiem, bo nie wiem, czy wszyscy mają świadomość tego, dlatego że zdarza się mówić o tym, że powinniśmy remontować strzelecką deptak na Strzeleckiej. W ramach tej inwestycji będzie przebudowana ulica Strzelecka. Będzie bardzo piękna, bo projekt przewiduje rozwiązania takie nowoczesne, więc jest to jeden z elementów, który również poprawi wizerunek miasta w tamtym obszarze.
Mm-hmm. Okrzej, tutaj też trwa remont. Pytamy o wszystkie inwestycje po kolei.
Tak, oczywiście już zostały zamknięte pewien pierwszy odcinek, taki newralgiczny w celu od strony tych inwestycji dotyczących sieci, bo kolejna inwestycja realizowana wspólnie z PWiK będą wymieniać częściowo infrastrukturę
PWiK
wodociągową.
PWiK korzysta po prostu z możliwości, tak? Chodzi powiem o to, żeby potem nie niszczyć wyremontowanej ulicy.
Znaczy, powiem, jesteśmy partnerami, bo jest to nasza spółka. Umożliwiamy PWiK wymianę swoich instalacji i nie tylko ze względu na to, żeby tego nie niszczyć, ale w ramach tych naszych inwestycji PWiK robi to taniej, dlatego że nie ma odtworzenia drogi, za którą płaci miasto i nie ma zajęcia pasa w przypadku takich inwestycji, więc oszczędzamy na wodzie.
Zapowiadany koniec remontu?
Koniec remontu jest też w okresie jesiennym, wrzesień, październik, więc mam nadzieję, że wykonawca jak przystąpił tak szybciutko, to mu uda mu się skończyć to wcześniej. No ale zobaczymy, firma Maldrobot pokazała się dobrze ze strony inwestycyjnej na ulicy Kobylogórskiej. Wierzymy, że zrobią to bardzo sprawnie.
Jest z nami kolejny słuchacz. Ostatnie dzisiaj pytanie. Halo, dzień dobry.
Słuchaczka,
dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Ja byłam bardzo zainteresowana remontem Parku Kopernika. Zbierałam podpisy, nawet na budżet obywatelski. Wszystko było ku dobrej drodze. Park Kopernika miał być remontowany, ponieważ on popada w coraz większą niełaskę. Tam tylko są drzewa ciągle i to dobre drzewa podcinane i tych drzew jest coraz mniej. Ja to widzę z okna, co się dzieje tam. A ponieważ w pobliżu mieszkam, bardzo mi zależy, żeby Park Kopernika wyglądał jak najlepiej w Gorzowie. Koło fontanny jest brudno. Poza tym nikt tam nic nie robi. W tych gazonach też kwiatów nie ma, same śmieci, pełno tych gałęzi jest, nie jest wyzbierane to. A przecież Park Kopernika, pani prezydent, już miał być dawno, 2 lata temu wyremontowany. Pytają mnie ludzie, którzy składali te podpisy, którzy chodzili ze mną, nawet na budżet obywatelski żeśmy zbierali te podpisy. A teraz ktoś coś mówi, że projekt się nie udał i pieniędzy Urząd Miasta nie dostał. I ten park w dalszym ciągu jest dużym parkiem. Tutaj mieszka też bardzo dużo ludzi.
Dajmy odpowiedzieć pani prezydent.
I nic nie robi pani dyrektor w tym. Pani prezydent, ani pani dyrektor Kuźba w tym kierunku.
Dziękujemy za zapytanie. Dajmy odpowiedzieć pani prezydent.
Tak jak pani wspomniała, nie dostaliśmy na dzień dzisiejszy dofinansowania, chociaż nie jest to jeszcze jednoznaczne, ponieważ Park Kopernika jest w tym pakiecie z Parkiem Róż. Jest to wniosek złożony do RPO i to nie jest jeszcze ostateczna decyzja. Cały czas czekamy, środki na wkład własny są w budżecie zabezpieczone. Mamy nadzieję, że otrzymamy te dodatkowe środki z alokacji, którą walczy Urząd Marszałkowski, bo tam decyzja nie zapadła i do tego czasu się wstrzymujemy z jakimikolwiek pracami. Co do spraw związanych z czystością, to oczywiście zweryfikujemy to, co mówi pani pod kątem naszych tutaj usługodawców, którzy się zajmują czystością. No kwietniki są nieobsadzone, teraz będziemy obsadzać kwietniki. To jest ten okres, kiedy będziemy sadzić te jednoroczne nasze rośliny w tych gazonach, więc myślę, że za chwilę pojawią się również w tamtym obszarze i będzie to wyglądać pięknie. Bo
zrobi się wiosennie.
Tak, oczywiście zrobi się wiosennie. Będziemy, jeżeli dostaniemy dofinansowania, będziemy się zastanawiać, jak Park Kopernika objąć innym możliwością zrealizowania, bo mamy świadome, że jest parkiem dla całego miasta, wielu rodziców z dziećmi przyjeżdża, bo tam jest cień, mamy tego przykłady.
Jest bardzo potrzebny i gorzowianie lubią korzystać z uroków parku. Pani prezydent, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Agnieszka Surmacz, wiceprezydent Gorzowa, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.